Witam serdecznie, ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest profesor Kazimierz Lebecki. Żywa legenda tej szkoły, człowiek instytucja, który jest współautorem ponad 180 opracowań o charakterze ekspertyz i opinii. Współautor wynalazków objętych patentami, urządzeniami do pomiaru lotności pyłów kamiennych. Człowiek, który w 2013 roku odebrał statuetkę klucza sukcesu nadaną przez redakcję magazynu Chemia Przemysłowa. Promotor i recenzent dziesiątek prac dyplomowych. Kładał na Wydziale Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej. Współpracował z górniczymi ośrodkami badawczymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Rosji, Czech. W latach 80., 8., 90. prowadził prace badawcze w zakresie wybuchowości pyłów z przejściem do detonacji. Prowadził seminaria ze studentami na temat wybuchów pyłów w Michigan w Wydziale Lotnictwa. Brał pan udział w komisjach europejskich. Panie Kazimierzu Lebeckim, to wszystko, co powiedziałem, jest wystarczające do opisania pana działalności, bo wydaje mi się, że jest to tylko ułamek tego wszystkiego, co możemy o panu opowiedzieć.
Można byłoby pewne rzeczy dodać, że zawsze się interesowałem problemami bezpieczeństwa pracy. Bardzo mi pasowało to, że powstała szkoła, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, bo takiej szkoły brakowało. Brakowało szkolenia pracowników działów BHP. Konstytucja polska mówi, że nie może być pracownik, który nie jest pod ochroną prawa pracy. Ale po to, żeby być pod ochroną prawa pracy, muszą być wyszkoleni odpowiedni ludzie, którzy chronią. Takich ludzi nie było. I ta szkoła spełniała nie tylko moje oczekiwania, ale oczekiwania ogromnej ilości zakładów pracy. I to był wielki sukces, że natychmiast nie było żadnych problemów z naborem studentów. Ja sam mam około, nie wiem, czy chyba 300 albo 400 dyplomantów wychowanych, z którymi utrzymuję nieustannie kontakty. Po każdym wykładzie dopuszczam to, że mogą sobie skopiować z komputera treści mojego wykładu. Nigdy z tego nie robię żadnej tajemnicy. Te wykłady są na każdym razem nieco uzupełniane, nie ma zupełnie identycznych, są bardzo oczywiście podobne do siebie, ale one są za każdym razem uzupełniane o nowości, jakie się w świecie dzieją. Także czuję się bardzo dobrze w roli nauczyciela akademickiego i mam nadzieję, że jeszcze trochę pobędę.
Panie profesorze, właśnie pierwsze pytanie, które chciałem panu zadać, bo przygotowując się tutaj do naszej rozmowy, dowiedziałem się, że na tamte czasy pomysł stworzenia uczelni, na której wykładane byłoby BHP, był w ogóle szalony i nie do pomyślenia, ale teraz, jak pan mówi, było ogromne zapotrzebowanie na to, więc w takim razie ten pomysł z kolei dla pana w ogóle nie był odrealniony, to było coś zupełnie...
Nie, to było jakby spełnienie tego, co mi przychodziło do głowy.
Czyli pierwsze wrażenia były optymistyczne.
Pierwsze wrażenie były optymistyczne, później była, no wiem, że nie wszystkim w kraju się to podobało, że szkoła została założona po pierwsze przez kobietę, nie przez inżyniera, tylko przez prawnika, ale przeszliśmy przez to.
No właśnie, jak wyglądał sam proces powstawania szkoły? Czy były jakieś problemy na samym początku?
Znaczy wie pan, proces jest taki, że po pierwsze trzeba mieć programy, trzeba wiedzieć czego uczyć, kogo uczyć i czego uczyć. I potem gdzie uczyć, w czym. Musiał być budynek. Zaczynaliśmy w piwnicach Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Pamiętam te wykłady w ceglanych murach. Nawet bardzo dobrze je wspominam. Studentów było kilkudziesięciu. Zaczynało się od tego. Później to lawinowo rosło. Po roku, jeżeli dobrze pamiętam, już pani kanclerz uzyskała ten budynek, w którym jesteśmy. Dawniej tam był Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskiego. Teraz ten wydział przeniósł się do niedalekiego budynku w pobliżu, no gdzieś w odległości około 300 metrów. I także mamy bardzo dobry budynek, bardzo dobre miejsce na ulicy Bankowej, to jest centrum Katowic z dobrą komunikacją. Szkoła miała zabezpieczone laboratoria. To było dość trudne, ale jednak się udawało. Mogliśmy pozyskiwać fundusze. Pozyskiwaliśmy fundusze europejskie na to. Studentów na początku było niewielu, ale to właściwie lawinowo przybywało. Bardzo szybko. Nie wiem, ile w tej chwili studentów jest, ale sądzę, że już chyba w tej chwili jest powyżej 10 tysięcy. Czy mam rację, czy nie?
Wydaje mi się, że tak, że koło tego.
A zaczynaliśmy od 300. Z tym, że to naprawdę szybko bardzo rosło. W kraju jak powiadam, były tylko kursy prowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. One dalej są prowadzone. Nie mamy żadnych zatarć, jeżeli chodzi o Centralny Instytut Ochrony Pracy. W dalszym ciągu też tam czasem mam wykłady na ich kursach. Jedna instytucja drugiej zupełnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Nawet jesteśmy we współpracy. Rynek jest na tyle duży, że nie ma powodu, żeby ci jakieś monopolistyczne ciągoty.
Panie profesorze, a jak wygląda motyw samej opinii, jeżeli chodzi o uczelnie w tamtych czasach? O uczelni przez inne uczelnie. Czy były jakieś dezaprobata, że to nie wyjdzie?
Były zakusy, wręcz można powiedzieć likwidacji tej szkoły na korzyść kogoś innego. Mhm. Były takie, ale założycielka, pani kanclerz, nie jest osobą, która tak łatwo ustąpi. Także ma na tyle energii i tyle pomysłowości, że zostało to jakby zahamowane. Ja również używałem wszystkich swoich możliwości, znajomości, jakie miałem na terenie kraju. Także się wszystko uspokoiło i żyjemy już 20 lat i nie wygląda na to, żeby były jakieś zagrożenia. W tej chwili szkoła wrosła już w system szkolnictwa wyższego w Polsce i nawet nie wyobrażam sobie, żeby przestała istnieć.
Przyszedł pan tu po krótkiej przerwie od nauczycieli. I co przez te lata na uczelni się zmieniło?
Ja nadal jestem nauczycielem, tylko już na studiach podyplomowych, także prowadzę również prace magisterskie. Co się zmieniło? No przede wszystkim zmieniło się wyposażenie laboratoriów. Mamy niedużo lepsze, ale no lepiej coraz lepiej wyposażone. Nie jest to już tak, studia nie polegają na opowiadaniu, ale również na korzystaniu z urządzeń. Mamy praktyki podyplomowe. W całym przemyśle możemy wszędzie umieszczać naszych absolwentów i studentów na praktykach przemysłowych. Uważam, że szkoła w tej chwili naprawdę stoi na co najmniej dobrym poziomie. Na czwórkę z plusem to jest tak lekko licząc, jeżeli nie na piątkę. Także nie mam trosk o to, o dalsze losy szkoły. Sądzę, że wrosła już na tyle w system szkolnictwa wyższego w Polsce, że nie wyobrażam sobie, żeby przestała istnieć.
No właśnie, a jak w ogóle po tym, szkoła już odniosła sukces, zakorzeniła się w miejsce, ma swoją placówkę, jak później wyglądał rozrost szkół pozostałych? Bo była to jedna z najbardziej innowacyjnych szkół, jeżeli chodzi o to BHP. Czy później widział pan jakiś lawinowy wytwór podobnych szkół?
No specjalnie nie, bo na Akademii Górniczo-Hutniczej oczywiście jest oddział bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa pracy, ale on jest nakierowany na przemysł ciężki i zupełnie nie przeszkadza, ani my im nie przeszkadzamy, ani oni nam. Nawet byłem czasami zapraszany tam na wykłady i nie uważam, żebyśmy przeszkadzali sobie. Centralny Instytut Ochrony Pracy w dalszym ciągu prowadzi swoje kursy i też sobie nie przeszkadzamy, wręcz współpracujemy. Nie widzę powodów, żeby jeden drugiemu przeszkadzał, raczej sobie pomagamy.
A jakie ma pan najlepsze wspomnienia związane z naszą placówką?
Takie, że w ogóle ona istnieje, że mamy studentów, którym naprawdę zależy na tym, żeby się czegoś nauczyć. To się inaczej zupełnie pracuje z takimi ludźmi, którzy chcą po prostu być studentami i czegoś się nauczyć i utrzymują później po studiach w dalszym ciągu kontakty ze mną. Ja mam nieustanne kontakty ze wszystkimi swoimi dyplomantami i absolwentami. Czuję się z tym bardzo dobrze. Cieszę się z każdego ich sukcesu. Cieszę się z każdego sukcesu szkoły. Cieszę się z tej, że jesteśmy w bibliotece, która naprawdę jest, a zaczynała się od takiego stosu książek, pół metra w wysokości, stosik w piwnicach Wyższej Szkoły Muzycznej. To, co jest teraz, no to jest zupełnie inna klasa.
A jeżeli mógłby pan przywołać jakieś najmilsze wspomnienia związane bezpośrednio ze studentami, czy ma pan jakichś swoich ulubieńców, których mógłby pan teraz wymienić?
Wie pan, mam bardzo dobrych studentów z Erasmusa, studentów zagranicznych, którymi prowadziłem wykłady w języku angielskim. Stwierdzam, że jeżeli tutaj przyjeżdżają, to muszą wiedzieć, że tutaj warto przyjechać. Sam fakt, że przyjeżdżają, przecież my nie ściągamy nikogo przymusem tutaj. A że przyjeżdżają z Turcji, z Włoch, z Hiszpanii, to oznacza, że mamy jednak jakąś markę do tego. Z Grecji również. Było bardzo z basenu Morza Śródziemnego. Dużo jest Ukraińców, Ukrainek, ale to chyba raczej bardziej na psychologię niż na BHP. Nie widzę jakiegoś zagrożenia dla szkoły. Widzę po prostu dalszy rozwój i rozrost. Dużą przyszłość w ogóle widzę jeszcze. Polska konstytucja zapewnia, że każdy człowiek, każdy pracownik musi być pod opieką, pod ochroną służby BHP. Ktoś to musi robić. Nie ma możliwości, żeby tej szkoły nie było.
Panie profesorze, skoro już zahaczyliśmy o temat zagranicznych studentów, muszę zapytać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak wyglądał sam proces nauczania i w ogóle wykładania w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji? Czym się pan tam zajmował? Może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, bo to chyba najbardziej nurtuje.
Przede wszystkim ja byłem tam gościem University of Michigan w Ann Arbor na Wydziale Lotnictwa, ale zajmującym się wybuchami pyłowymi i gazowymi w przemyśle i w transporcie. Później byłem w NIOSH, to jest National Institute of Occupational Safety and Health. To jest jak gdyby amerykański CIOP. Także to można przetłumaczyć. To jest w Pittsburghu. Tam miałem zaproszenie na rok. Później miałem również zaproszenie na rok do Republiki Południowej Afryki. Jak mój dyrektor to usłyszał, to się wściekł i powiedział, nigdzie pan nie pojedzie. Także w Pittsburghu zamiast roku byłem 3 miesiące, potem jeszcze drugi raz. Natomiast do Południowej Afryki wolał mnie już nie puścić, bo bał się, że mogę tam zostać. Chyba bym nie został, ale nigdy nie wiadomo, co się może stać. Mam rodzinę, która też jest anglojęzyczna lub francuskojęzyczna, także wszędzie możemy znaleźć jakieś miejsce dla siebie, ale jednak najlepiej się czuję w Polsce.
No właśnie, o to chcę zapytać. Co w tej Polsce? Rodzina, czy mimo wszystko te przywiązania kulturowe?
I to, i to. Mhm. Ja się po prostu czuję dobrze w świecie, szczególnie tam, gdzie mam w języku francuskim i angielskim, no również dobrze w języku rosyjskim, bo po rosyjsku mówiłem już w wieku 7-8 lat w naszym domu na obecnej w zachodniej Ukrainie. Od marca 44 do sierpnia 45 mieszkali oficerowie Armii Czerwonej. Bardzo porządni ludzie. Ja się od nich nauczyłem rosyjskiego, ale bez przekleństw. Bardzo porządnego, literackiego języka. Także w Rosji, jak powiadam, uważają mnie, że jestem zabawny części Sowieckiego Sojuza.
Co to znaczy?
Tak, że nie jestem rozpoznawalny. To samo we Francji też nie jestem rozpoznawalny. Jak wyjeżdżałem ostatni raz na granicy, pani w hotelu zapytała się, gdzie jadę. Mówię, do Polski. Ona, a po co? Tak agresywnym takim tonem, tak jakby się chciała zapytać, a po jakiego grzyba? Jak dowiedziała się, że jestem Polakiem, to spoczerwieniała, bo chyba, przepraszam, ale nie wiedziałam, a jeszcze miałam do tego kartę płatniczą francuską. Także to już była taka legitymacja, że jestem miejscowy. Tam nigdy we Francji używanie gotówki prawie, że jest wykluczone. Trudno jest płacić, na przykład w domu towarowym, płacić gotówką jest kłopot dla nich. Wszyscy mają karty.
I to było w jakich latach? Cały czas tak jest do teraz?
To było w latach 2010, 2011, 2012.
Mega dziwne.
Nie używa się gotówki.
A są jakieś obostrzenia?
Nie, po prostu...
Komfort.
Komfort i po prostu kradzież gotówki jest po prostu niemożliwa.
Aha. W ten sposób, rozumiem. A gdybym mógł profesora trochę bezczelnie, ale mimo wszystko poprosić o jakieś próbki tego, jak włada pan językiem rosyjskim albo francuskim, powiedzieć, nie wiem, zdanie z typu...
Czemu chodzicie?
A drodzy studenci, studiujcie we WSZOP, coś takiego?
Drogie studenty, WSZOPa. WSZOP można перевести на русский язык высшая школа безопасности труда.
Окей. А по французски?
L'école supérieure de sécurité sur travail.
Не бывало. Co doradziłby pan współczesnym maturzystom, widząc, co dzieje się z rynkiem pracy na uczelniach, żeby kierowali się na jakie kierunki, które są najbardziej przyszłościowe?
Mówiąc prawdę, to trudno powiedzieć, co jest przyszłościowe. Na pewno będzie w Polsce rozwój przemysłu, bo Polska jest niedoinwestowana. Muszą być inwestycje przemysłowe i ktoś musi je projektować, budować, chronić, zapewniać bezpieczeństwo. Także rozwój przemysłu w Polsce jest warunkiem w ogóle dobrej pozycji w kraju na rynku międzynarodowym. Musi to być i to obecna władza również to zauważa, że nie ma dostatecznego rozwoju przemysłu w Polsce. Musi być rozwinięty bardziej. Rolnictwo również musi się zmieniać, musi być bardziej jeszcze uprzemysłowione, musi znikać taka polska wieś, która bardziej przypominała wiek XIX, ale już w tej chwili jest zupełnie jednak wsią XX-wieczną i XXI-wieczną. Zmienia się wszystko na korzyść. Nie ma możliwości, żeby wrócić do XIX wieku.
A co pan sądzi o kopalniach? One są przyszłościowe? Będą rozwijane w jakiś sposób? Bo wiem, że jest to pana gałąź.
Nie ma czego już za bardzo rozwijać. Jak ja zaczynałem pracę w górnictwie w roku 60, to poziom wydobycia 400 metrów był takim już bardzo, bardzo głębokim. W tej chwili mało która kopalnia nie ma poziomu 1000 metrów, co powoduje, że już same koszty utrzymania tego, zapewnienia warunków pracy, biorąc pod uwagę, że temperatura powietrza rośnie o 1 stopień co 33 metry, to jest tak zwany stopień geotermiczny. Na poziomie 1000 metrów jest powyżej 40 stopni, 45 prawie do 50. Tam musi to być schładzane, a to już są koszty. Poza tym pokłady są już bardzo cienkie, także w tej chwili tylko spółka Jastrzębska, która ma wyjątkowo dobre węgle, może sobie pozwolić na wydobycie z poziomu 1000 metrów. A innych już po prostu nie ma. Węgiel nasz się po prostu kończy. Kiedyś słyszałem od prezydenta Dudy, że węgla mamy na 200 lat, tylko chciałbym zobaczyć, kto mu to powiedział. Jak w tej chwili sprowadzamy węgiel z południowej Afryki i z Indonezji. Węgiel sprowadzany z kilku tysięcy kilometrów do kraju, który był kiedyś potęgą węglową. Po prostu pokłady się wyczerpują. A można zjeżdżać na większe głębokości, ale to już koszty są takie, że nie będą pokrywać korzyści z wydobycia tego węgla. Nie jest już to sprawy proste. Bardzo, bardzo istotną rzeczą jest utrzymanie bezpieczeństwa, a utrzymanie bezpieczeństwa pracy w górnictwie to są również duże koszty.
No właśnie i o tym bezpieczeństwie, drodzy słuchacze, porozmawiamy w drugiej części naszego podcastu z profesorem Lebeckim, bo jako specjalista od BHP nie tylko w gałęzi kopalnianej, a również całego przemysłu i nie tylko i fabrycznego, i energetycznego, porozmawiamy odnośnie tego, jak przestrzegać tego bezpieczeństwa, czym się kierować, w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych kontuzji czy wypadków, na co zapraszam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję serdecznie, drodzy słuchacze. Zapraszam na drugą część rozmowy.